Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus, namiotko w audycji Rozmówki Polsko-Polskie. Dzisiaj moim gościem jest Beata Park, która opowie nam o Korei. Witaj.
Dzień dobry.
Powiedz mi, Beato, jak się znalazłaś w Korei? Bo to nie jest taki oczywisty kierunek, do którego wyjeżdżają Polacy, chociaż ta Korea stała się dosyć popularna i modna, i młodzież na przykład nawet słucha koreańskich zespołów. A jaki był Twój powód?
Tak, teraz bardzo dużo polskich turystów przyjeżdża i w ogóle Polaków bardzo dużo emigruje do Korei, ale ja zaczęłam interesować się Koreą 12 lat temu i wtedy ta Korea nie była aż tak popularna. Dużo osób pytało się mnie, która to jest ta Korea, czy ta dobra, czy zła, i nie było aż tak dużo informacji na ten temat. U mnie zaczęło się już dawno, dawno temu, gdzieś w gimnazjum, od Japonii. Ja interesowałam się Japonią, oglądałam anime. Chciałam kiedyś wyjechać z tego kraju, chciałam studiować japonistykę. Niestety nie było japonistyki w moim mieście i otworzyli koreanistykę. Akurat jak skończyłam liceum, no i szukałam jakiegoś kierunku, pomyślałam, no dobra, to spróbuję na tą koreanistykę. I tak naprawdę nie wiedziałam wtedy nic. Nie wiedziałam, na co się pisze, nie wiedziałam nic o tej Korei. Dostałam się i obejrzyłam serial. Stwierdziłam, no zobaczę, posłucham tego języka, zobaczę w ogóle, jak to brzmi, z czym mam do czynienia. I przepadłam. W pierwszym serialu, który włączyłam, przepadłam po prostu w brzmieniu tego języka. Zakochałam się z miejsca i w całe wakacje przed studiami obejrzałam, po prostu siedziałam przed laptopem, oglądałam seriale, pochłaniałam informacje, wszystko, co znalazłam w internecie, w książkach. Chłonęłam już wtedy ten kraj. Od tego się zaczęło. Później skończyłam koreanistykę. Na ostatnim roku wyjechałam na stypendium. Na pół semestru do Korei. To były 3 miesiące, czyli cały semestr. Poznałam mojego męża, przyjechał ze mną do Polski. Później mieszkaliśmy razem w Polsce 5 lat i teraz zdecydowaliśmy się zostać w Korei już na stałe.
I jak długo już mieszkasz w Korei?
Na stałe 5 lat, ale tak bywam od 8 lat. Po skończeniu studiów pracowałam jako stewardessa w locie z językiem koreańskim. No i tak latałam do tej Korei raz na tydzień.
To taka niezła przygoda. Czyli co? W zasadzie miłość sprawiła, że zdecydowałaś się mieszkać w Korei.
Miłość, ale też po tym, jak mieszkałam w Korei 3 miesiące podczas wymiany, stwierdziłam, że to jest dla mnie za mało i naprawdę chciałabym poznać tę Koreę. A skoro moja miłość, mój mąż jest Koreańczykiem, stwierdziłam, że chcę wiedzieć, jaki jest jego kraj. No i żyliśmy w Polsce te 5 lat, więc on też poznał polską kulturę i stwierdziliśmy, że chcemy coś nowego, chcemy inne możliwości, zobaczymy, jak się będzie żyło w innym kraju. No i przeprowadziliśmy się już 5 lat temu. I jest dobrze.
No i jak ci się tam żyje? Jak tam jest?
Brakuje mi rodziny i nabiału. Tak, no to rodziny to chyba każdy, kto mieszka za granicą, brakuje rodziny i przyjaciół i to jest takie no, bolesne, zwłaszcza przy jakichś różnych spotkaniach rodzinnych, jak widzę, dostaję zdjęcia, no to rzeczywiście odczuwam. A nabiału po prostu tutaj brakuje. Nie ma serka w ogóle wiejskiego, nie można kupić tylko w sklepach innych krajów. To mnie trochę męczy, bo ja uwielbiam nabiał. Chociaż też z roku na rok jest tego coraz więcej. Kiedyś 10 lat temu, jak przyjechałam, to były tylko takie plasterki typu Hochland seru żółtego i nie było nic innego. A teraz to już na szczęście pojawia się na rynku, więc mam nadzieję, że ten serek wiejski kiedyś wróci i już będę całkowicie spełniona. A poza tym żyje mi się dobrze. Mam tutaj nowych przyjaciół, jestem blisko z rodziną. Więc naprawdę jestem zadowolona.
Skoro tak już o jedzeniu wspomniałaś, to może o koreańskiej kuchni teraz, no bo koreańska kuchnia kojarzy mi się z takim bardzo, bardzo ostrym jedzeniem.
To nie skończymy w te pół godziny. Ja jestem wielką fanką koreańskiej kuchni, ale muszę teraz też powiedzieć, za pierwszym razem, bo teraz Korea jest znana z kimchi. Za pierwszym razem, jak spróbowałam kimchi, to mi w ogóle nie smakowało. I jeśli ktoś spróbuje koreańskiej kuchni, to warto spróbować w kilku miejscach, bo w każdej restauracji gotuje się troszkę inaczej. Więc może być tak, że w jednej restauracji będzie średnie to jedzenie, a w drugiej będzie dobre. Ja przepadłam w koreańskiej kuchni, ale dopiero kiedy tutaj przyjechałam na miejsce. Kiedy przyjechałam na miejsce, poznałam te różne smaki, wiedziałam, z jakich składników się robi. Później sama zaczęłam gotować i rzeczywiście ta koreańska kuchnia to był taki krok po kroku. To nie było tak nagle wow, tylko trochę mi zajęło, żeby się do niej przyzwyczaić i żeby pokochać tę kuchnię. Teraz w domu gotuję i po koreańsku, i po polsku. Chodzimy co chwilę do jakiejś restauracji, odkrywamy nowe smaki, nowe składniki, więc naprawdę dopiero to zaczyna się moja podróż przy koreańskim jedzeniu, bo też każdy region ma swoje potrawy, z których jest znany. No i tak też jeździmy po Korei i robimy takie food travel.
A jacy są Koreańczycy? No, jeden z nich jest twoim mężem. Są tacy mniej temperamentni, bardziej temperamentni, opanowani, bo ja czasami jak oglądam azjatyckie filmy, to w ogóle mi się wydaje, że Azjaci tacy są bardzo emocjonalni. A jak to jest w rzeczywistości?
Wydaje mi się, że każdy jest inny i nie można powiedzieć albo tak, albo tak. To zależy po prostu od człowieka, jakiego spotkamy. Ale w każdym serialu i w każdym filmie te emocje są ponad pokazane niż tak naprawdę, jak oni to robią. Tak samo jak widzimy jakieś reklamy, to tam krzyczą, piszczą. No, no nie, tak nie jest. Wydaje mi się, że część Koreańczyków, zwłaszcza w miejscach publicznych, gdzieś próbuje kontrolować te emocje i nie okazują tego jakoś, ale gdzieś tam w domu, wiadomo, to już raczej swobodniej.
A z czego wynika właśnie ta taka emocjonalność w tych filmach? Bo oni tam wtedy tak właśnie przeżywają to wszystko aż nad wyraz. Jest to takie przerysowane. Czy to po prostu też wynika z jakiejś kultury?
Szczerze, nie mam pojęcia, do tej pory nie rozwikłałam, dlaczego tak jest. Oni lubią to oglądać i lubią takie właśnie ponad pokazanie emocje. Mnie to razi, na przykład ciężko mi oglądać jakieś reality show koreańskie.
A powiedz mi, często wracacie do Polski? No bo twój mąż mieszkał w Polsce przez 5 lat. Masz tutaj rodzinę. Czy są to takie wyjazdy, nie wiem, specjalnie na święta, czy właśnie wpadacie częściej?
Mamy dwójkę dzieci i przez to, że były małe, to trochę ciężko było podróżować. Ja jednak z niemowlakiem nie chciałam podróżować. Była też koronawirus, wiadomo wszystkim, więc te wydarzenia utrudniały nam podróże do Polski. Teraz będziemy się starać przylatywać co rok, co dwa regularnie, żeby tą polskość obudzić w dzieciach i żeby utrzymać, i żeby mówiły dobrze po polsku, bo na tym mi bardzo zależy. Póki co byliśmy 2-3 razy od naszej przeprowadzki w ciągu tych 5 lat. Właśnie teraz wróciliśmy z wakacji. Byliśmy 1,5 miesiąca. No i staramy się rzeczywiście tą polskość, kulturę w domu pielęgnować.
A w jakim wieku są dzieci?
Młodsza córka ma 2 lata, a starszak ma 7, właśnie poszedł do szkoły.
Jak szkoła wygląda w Korei?
Dużo się mówi negatywnych rzeczy, zwłaszcza widziałam w artykułach. Trochę się bałam właśnie posłuchać, jak to będzie, bo czytałam, że dzieci muszą się uczyć do późna, że nie ma czasu, jest ta presja społeczeństwa, żeby jak najlepiej się uczyć, jak najwięcej zajęć chodzić, a okazuje się, że to już się zmienia. Kiedyś rzeczywiście tak było i w tych klasach gdzieś już licealnych nadal tak jest, żeby się dobrze przygotować do egzaminu końcowego. Na początku jest naprawdę super, jesteśmy bardzo zadowoleni. Przede wszystkim dzieci wszystkie mają obiady za darmo w szkole i to są pełnowymiarowe obiady. Mają godzinę przerwy w czasie szkoły, zaczynają o 9:00, no i syn kończy koło 1:00, 2:00 już z dodatkowymi zajęciami. Normalnie kończyłby koło 1:00, ale wybrał sobie zajęcie dodatkowe, na które chce chodzić. Dostaliśmy ofertę i po prostu nie wiedzieliśmy, co wybierać, bo było od sztuczek magicznych, przez gotowanie, kostki Rubika, kodowanie w Minecrafcie, ćwiczenia, język, K-pop dance, po prostu mieli cały wybór zajęć dodatkowych. No i pozwoliliśmy tam, powiedzieliśmy synowi, że sobie wybrał kilka to, co go interesuje. No i tą godzinkę dziennie tam sobie chodzi dodatkowo, więc koło 2:00, 3:00 kończy i ma wolny czas. Nie wysyłamy go nigdzie. Dzieci, które chcą coś tam więcej robić, to robią, chodzą na zajęcia, ale właściwie na to, co je interesuje. Nie ma jakiejś presji na razie. Zobaczymy, jak będzie później.
A mała już pewnie mówi, co? Dwulatka to pewnie i gada.
Tak.
A po polsku czy
Gada
po
jak najęta.
koreańsku?
Bardzo dobrze idzie jej po polsku. Zwłaszcza jak pojechaliśmy do Polski na wakacje, to akurat zaczynała mówić, zaczynała łączyć słowa i tak jej się dobrze mówi po polsku, że tutaj też w Korei też raczej mówi po polsku i wtrąca koreańskie słowa, ale mam nadzieję, że będzie tak jak starsza, czyli będzie po prostu dwujęzyczna.
A jeżeli chodzi o klimat, to jest ciepły czy umiarkowany? Jak ci się tam żyje w tym klimacie?
Teoretycznie są cztery pory roku, tylko że wiosna i jesień robią się coraz krótsze. Przepowiada się, że w ogóle znikną. I rzeczywiście jest tak, że któregoś dnia ściągamy kurtkę zimową i już więcej jej nie zakładamy. I na odwrót, któregoś dnia w jesień zakładamy kurtkę zimową i już nie ściągamy jej do wiosny. Pogoda jest podobna do Polski, oprócz lata. W lecie jest bardzo, bardzo gorąco i przede wszystkim wilgotno. I ta wilgotność jest zabójcza. Naprawdę, w nocy nie spada temperatura poniżej 27 stopni, przy wilgotności około 80%, więc całe wakacje mamy włączoną klimatyzację, bo po prostu nie da się inaczej. A zimą jest bardzo podobnie jak w Polsce. Czasem jest śnieg, ujemna temperatura, może troszkę cieplej, ale bardzo podobnie.
A jak przyjeżdżacie do Polski, to macie jakieś takie punkty do odhaczenia? Nie mówię oczywiście o spotkaniach z rodziną, bo to jest normalne, ale nie wiem, robicie zapasy na przykład na biału, odwiedzacie dentystę, czy już akurat te kwestie tak dobrze działają w Korei, że nie musisz się martwić
Niestety,
takimi rzeczami?
na białe mięso nie można przewozić, więc najem się ile mogę i zostawiam na zdjęciach w telefonie na pamiątkę. Ale nie, już wszystkie takie badania i tak dalej to robimy w Korei na miejscu, mam już swoich lekarzy. Bardzo ufam tutejszemu systemowi i bardzo lubię ten system. Czuję się tutaj bezpieczniej. Na lekarzy specjalistów czeka się bardzo krótko albo nawet się nie czeka. Więc wszystko, większość rzeczy robię od ręki, zwłaszcza takich, że coś mnie boli, idę natychmiast do lekarza i dostaję pomoc. Nie muszę czekać, nie muszę czekać z badaniami, więc to jest taka wygoda i to był jeden rzeczywiście z ważniejszych powodów, dla którego zdecydowaliśmy się tutaj zostać.
No dobrze, a są jakieś minusy? Nie wiem, może jakaś biurokracja strasznie przedłużająca się. Czy wszystko tam jest naprawdę tak pięknie? Bo chyba sama zaraz się tam przeprowadzę.
Zapraszam, ale oczywiście są minusy. Przede wszystkim lato, to już rozmawiałyśmy, wilgotność jest koszmarna. Innym minusem jest takim, że zawsze będzie się obcokrajowcem i to jest w wielu krajach azjatyckich. Często to jest spojrzenia ludzi, zawsze będzie ta różnica społeczna. Nawet jeśli się z kimś zakolegujemy, to zawsze będzie czuć, że jesteśmy obcokrajowcem, mamy trochę inne kulturowe, takie wpojone swoje przyzwyczajenia i ciężko znaleźć kogoś, kto rzeczywiście stanie się nam bardzo bliski. Są takie osoby oczywiście, też znalazłam przyjaciółkę Koreankę, ale to nie była pierwsza lepsza spotkana osoba, tylko przez kilka osób już przeszłam, tak, i dopiero wtedy znalazłam kogoś sobie bliższego. Najłatwiej jest znaleźć znajomych i przyjaciół na studiach. Też młodzież, wiadomo, inaczej spędza czas, a jak już później się jest w związku małżeńskim, jak ma się dzieci, to już troszkę trudniej poznawać nowe osoby. I to jest taki jeden z większych minusów, wydaje mi się. Dużym plusem było to, że znam koreański i nie wyobrażam sobie życia w Korei, nie znając koreańskiego, bo na przykład w szkole nikt nie mówi po angielsku. Nauczyciele nie mówią po angielsku, matki, z którymi się koleguję, nie mówią po angielsku, więc jeśli ktoś by przyjechał i nie znał koreańskiego, no to już jest od razu bariera dodatkowa ogromna. Trzeba wtedy chodzić do lekarzy, którzy mówią po angielsku. No i to jest naprawdę minus i dość duże obciążenie. Są oczywiście dzielnice, gdzie jest dużo obcokrajowców, no i tam jest rzeczywiście łatwiej, ale też drożej, więc trzeba za coś zapłacić. Mi się tu żyje już dobrze, mam tu swoją rodzinę, mam bardzo dobry kontakt z teściami, no mam dzieci i mam co robić.
A powiedz mi, jeżeli chodzi o takie różnice kulturowe, religijne i tak dalej, na przykład jak obchodzicie, nie wiem, pewne święta, czy na zmianę, czy właśnie to się miesza, trochę koreańskich, trochę polskich, czy w ogóle nie przykładacie do tego wagi?
Wszystko jest inne i wszystko się różni, ale my próbujemy znaleźć jakiś taki środek, który zadowoli i jego, i mnie. Świętujemy jego święta i świętujemy moje święta. Ja też nie przykładam aż takiej wagi, że wszystko musi być idealnie, wszystko musi być tak, jak było w Polsce. Jestem bardzo otwarta i raczej podchodzę do tego na luzie. Po prostu chciałabym, żeby dzieci na przykład tą Wigilię spędzały, tak, żebyśmy mieli tą Wigilię, żeby były prezenty pod choinką, żeby na Wielkanoc szukały zajączków i jajeczek. Głównie to dla dzieci robię. Gdybym ich nie miała, to prawdopodobnie trochę bym bardziej odpuściła, ale bardzo chciałabym właśnie, żeby dzieci miały takie polskie korzenie. Jego święta, z racji, że jesteśmy blisko z teściami i mamy dobry kontakt z jego rodziną, to te święta koreańskie tak spędzamy typowo po koreańsku. Na przykład co 2 tygodnie jedziemy na wioskę 4 godziny od Seulu autem, 3 godziny, i tam będziemy spędzać koreański ciusok, czyli takie święto zmarłych. Będzie cała przygotowana ceremonia dla przodków, więc te koreańskie święta raczej tak spędzamy 100% po koreańsku. Chodzimy też do teściów na jakieś specjalne śniadania czy posiłki. Ja znam tą koreańską kulturę, też właśnie robię koreańskie jedzenie, dlatego w ogóle mi to nie przeszkadza.
To teraz o języku chciałabym porozmawiać. No, znasz świetnie koreański, bo jesteś po koreanistyce. Czy trudno było się nauczyć takiego języka? No bo niektórzy mają talent lingwistyczny, ale chodzi mi o alfabet, czy w ogóle formę wymawiania pewnych głosek, spółgłosek. Opowiedz, jak to przebiega w ogóle i czy można się nauczyć koreańskiego, czy to jest po prostu trudny i żmudny
Się
proces?
można nauczyć, to jest trudne. Wydaje mi się, że bardzo trudno się nauczyć, bo całe życie się człowiek uczy i co chwilę jednak ten język się też rozwija i co chwilę pojawi się coś nowego. Więc jest ciężko. Język, on się bardzo różni. Różni się w zależności od tego, czy rozmawiamy ze znajomymi, czy słuchamy informacji. To jest. Czasem używa się zupełnie innych słów. Jak rozmawiamy ze starszą osobą, też używamy innych słów. Ale takie początki, alfabet jest bardzo prosty, to wystarczy kilka dni i jesteśmy w stanie czytać i pisać. Co prawda nie rozumiemy, co czytamy i piszemy, ale ten alfabet jest najłatwiejszy w tym wszystkim. Pojedyncze słowa też są bardzo łatwe, na przykład, nie wiem, modzia. Modzia to jest czapka. To są takie bardzo przyjemne słowa i łatwe do nauki. Później dopiero im dalej w las, tym więcej drzew i zaczynają się schodki. Zwłaszcza, że podręczniki, to chyba w wielu językach tak jest, że to, co uczymy się w podręcznikach, nie odzwierciedla tego, czego się używa w życiu. I tak było, że pokazywałam albo mówiłam tak, jak się nauczyłam zgodnie z podręcznikiem, a mój mąż mówił, no tak jest, ale my tak nie mówimy. I to było wiele razy.
Na koniec zawsze proszę o to, żeby mój gość pozdrowił słuchaczy naszego radia w języku, w którym się komunikuje w danym kraju. Czy sobie na pewno świetnie poradzisz z tym zadaniem? Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo mi się podoba ta Korea. Muszę przyjechać tam kiedyś, zobaczyć na własne oczy. Może też zapuszczę tam korzenie, jak jest tak pięknie i dobrze. Dziękuję Ci bardzo. Beata Park była dzisiaj moją gościnią w rozmówkach polsko-polskich. Do usłyszenia.
Dziękuję również. Do usłyszenia.